Witam Państwa, jest piątek, 16 października, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia podało dziś informację o śmierci 132 osób zakażonych chińskim wirusem. To najwięcej od początku epidemii. Wczoraj resort przekazał wiadomość o 91 zgonach. Łącznie w Polsce z powodu wirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już 3440 osób. W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Polsce 7705 nowych przypadków zakażenia chińskim koronawirusem. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia informowało o 8099 nowych przypadkach. Najwięcej zakażeń potwierdzono w województwach małopolskim, mazowieckim i wielkopolskim. Gwałtownie rośnie liczba osób chorych na COVID wymagających hospitalizacji. W poniedziałek było ich 5262, dzisiaj jest ich już 6980. Rośnie także liczba wykorzystanych respiratorów. W poniedziałek było ich 404, dzisiaj już 540. W wielu miejscach brakuje już łóżek dla pacjentów z COVID. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o kolejnym zwiększeniu liczby łóżek w regionie. Biuro Wojewody przekazało, od poniedziałku liczba łóżek covidowych w małopolskich szpitalach zwiększy się z 1495 do 1914, a w czterech subregionach główną rolę w leczeniu zakażonych przejmą miejscowe szpitale. Chodzi o lecznice w Zakopanem, Tarnowie, Limanowej i Oświęcimiu. Liczbę łóżek zwiększają także inne regiony. Niestety problemem jest ograniczona liczba pracowników ochrony zdrowia, co przyznał marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który w TVN24 stwierdził, że mamy za mało lekarzy i dodał, że jest to skutek wieloletnich zaniedbań. Senator PiS, który sam jest lekarzem, przyznał też, że są problemy z koordynacją przyjmowania pacjentów. Ta koordynacja na pewno nie jest na najwyższym poziomie, bo mamy generalnie łóżka wolne, natomiast dotarcie do tych łóżek jest utrudnione, stwierdził Karczewski. Z różnych miejsc w Polsce spływają zdjęcia kolejek karetek przy szpitalach, gdzie skończyły się miejsca dla pacjentów z koronawirusem. Portal Business Insider opublikował zapis dramatycznych rozmów dyspozytorów pogotowia z załogami karetek w Warszawie. Z nagrań wynika, że wiele placówek odmawia przyjęcia pacjentów z braku miejsc lub z powodu zamknięcia oddziałów przez zakażenia. Ratownicy są odsyłani od szpitala do szpitala. W niektórych przypadkach interweniuje policja lub nawet wojewoda. Nauczyciele apelują do premiera o zwiększenie bezpieczeństwa edukacji. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki ogłosił przejście szkół wyższych i ponadpodstawowych na nauczanie zdalne lub hybrydowe. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz wystosował do premiera list, w którym zwraca uwagę na potrzebę zadbania o bezpieczeństwo także uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli. W liście czytamy, propozycje rządu z 15 października nie zawierają żadnych rozwiązań chroniących życie i zdrowie 4 milionów dzieci i uczniów oraz 400 tysięcy nauczycieli uczących się i pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych i innych placówkach edukacyjnych, a także ich rodzin i bliskich. W świetle wczorajszych decyzji rządu ta grupa została całkowicie pominięta w działaniach osłonowych. Konkretne propozycje rozwiązań zaproponowaliśmy już pod koniec sierpnia w liście do pana premiera. Ponownie wnioskowaliśmy o ich wprowadzenie we wrześniu i październiku, a w ostatnich tygodniach szczególnie o rozszerzenie kompetencji dyrektora w celu umożliwienia przechodzenia szkoły na kształcenie zdalne lub hybrydowe. W piśmie przedstawiono także 20 postulatów, które rząd powinien zrealizować, wprowadzając zdalne i hybrydowe nauczanie. Wśród nich są doposażenie placówek w niezbędny sprzęt komputerowy, aby umożliwić wypożyczenie komputerów uczniom i nauczycielom i zapewnić im możliwość kształcenia, utworzenie kompleksowej platformy edukacyjnej, opracowanie systemu wsparcia dla uczniów mających trudności w dostępie do kształcenia na odległość, doposażenie szkół w środki czystości i dezynfekcji oraz wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej. Podczas konferencji prasowej prezes ZNP stwierdził, że przez 7 miesięcy rząd nie zrobił nic, by usprawnić edukację zdalną. Minister edukacji zapowiadał szkolenia dotyczące pracy zdalnej dla 30 tysięcy nauczycieli. Dzisiaj mamy połowę października i MEN nadal nie wykonało najmniejszego kroku w tej dziedzinie, powiedział Broniarz. Obowiązek stosowania maseczek będzie wpisany do ustawy. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk powiedział w Radiu Plus, że przepis o obowiązku noszenia maseczek będzie przeniesiony bezpośrednio do ustawy. W tej chwili obowiązek jest zapisany w rządowym rozporządzeniu i dlatego jest kwestionowany. Zdania prawników są w tej sprawie podzielone. Jest bardzo duża część prawników, którzy uważają, że obecne rozwiązania są wystarczające, powiedział Dworczyk. I dodał, żeby uniknąć tej dyskusji, chociaż nasze opinie i analizy wskazują, że to rozwiązanie jest wystarczające, ale żeby uniknąć tej dyskusji przy okazji innych zmian legislacyjnych, ten zapis zostanie doprecyzowany, obiecał szef kancelarii premiera. Kilka dni temu Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy, która ma dać ministrowi zdrowia prawo zarządzenia powszechnego obowiązku zakrywania twarzy. Napaść na reportera TVP. Operator kamery z gdańskiego oddziału Telewizji Polskiej został pobity podczas relacjonowania zatrzymania i przeszukania domu Ryszarda K. w Gdyni. Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 20. Jak relacjonuje portal TVP Info, po tym jak agenci CBA zakończyli przeszukania i wyprowadzili biznesmena, dziennikarze powoli zaczęli odjeżdżać spod jego domu. Około godziny 20 35-letniego operatora kamery TVP Gdańsk zaatakował syn Ryszarda K. Zaatakowany pracownik TVP tak relacjonował zdarzenie. Wraz z producentem telewizyjnym staliśmy pod samochodem, mieliśmy schowany już cały sprzęt. Syn zatrzymanego wyszedł i w dość mocnych słowach powiedział, że mamy odejść, po czym wrócił i zaczął popychać naszego producenta. Poprosiłem go, by odszedł i każdy robił swoje. Po czym mnie pchnął, uderzył. Leżałem na chodniku, nogą tak kopnął w głowę, że uderzyłem w chodnik. Operator z raną głowy został odwieziony do szpitala. Dziś miał zostać przesłuchany na policji. Biznesmen Ryszard K. i adwokat Roman Giertych zostali zatrzymani wczoraj w związku ze sprawą wyprowadzenia pieniędzy z giełdowej spółki deweloperskiej. Dziś zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące przywłaszczenia i wyprowadzenia w latach 2010-2014 ze spółki deweloperskiej kwoty około 92 milionów złotych. Według śledczych Ryszard K., wówczas prezes spółki Procom Investments i jednocześnie szef rady nadzorczej spółki Polnord, zaaranżował transakcję zakupu przez Polnord fikcyjnej wierzytelności Procomu. Aby ukryć transakcję, Ryszard K. miał wejść w porozumienie z adwokatem Romanem Giertychem, które doprowadziło do założenia dwóch fasadowych spółek pośredniczących. Jak podaje prokuratura, spółki te pozwoliły sztucznie zawyżyć cenę, którą musiał zapłacić Polnord, a przy okazji umożliwiły Romanowi G. uzyskanie na podstawie zawartych dla pozoru umów o świadczenie usług adwokackich gigantycznego zarobku w kwocie 2 400 000 zł na nieracjonalnej z ekonomicznego punktu widzenia transakcji. Procom sprzedał tym spółkom rzekome wierzytelności za kwotę niemal 73 milionów złotych, a te odsprzedały je Polnordowi. Kolejnym wątkiem postępowania jest sprawa wyprowadzenia z Polnordu kwoty około 20 milionów złotych przez zakup przez tę spółkę po drastycznie zawyżonej kwocie działki w miejscowości Dopiewiec. Poza Ryszardem K. i Romanem Giertychem zatrzymani zostali również założyciele spółek fasadowych, a także ówcześni członkowie władz Polnordu i Procomu. Grożą im kary do 10 lat więzienia. Kolejne zatrzymania w sprawie byłego senatora. Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało o zatrzymaniu radcy prawnego Marcina K. oraz przedsiębiorcy Andrzeja K. w związku ze śledztwem dotyczącym korupcji urzędniczej i powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych. Sprawa dotyczy byłego senatora PiS Stanisława Koguta. Zatrzymany radca był związany z jego biurem senatorskim. Zatrzymani usłyszą w prokuraturze zarzuty podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu przejęcia na własność jednej z kamienic w centrum Krakowa. W zamian za przysługę uzyskali obietnicę korzyści majątkowej oraz gotówki w kwocie 1,5 miliona złotych. Ustalenia procesowe wskazują, że zatrzymani powoływali się w związku z tym na wpływy m.in. u senatora oraz w Komisji do Spraw Reprywatyzacji Nieruchomości. W śledztwie zarzuty przedstawiono już 26 podejrzanym, w tym byłemu senatorowi, który został zatrzymany przez CBA w styczniu tego roku. W kwietniu wyszedł z aresztu po wpłaceniu poręczenia w wysokości 800 tysięcy złotych. Tajemnicze związki Joe Bidena z komunistycznymi Chinami. Rodzina kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena ma bezpośrednie związki z komunistycznymi władzami Chin, podaje amerykański dziennik New York Post. W artykule opublikowanym w czwartek dziennik informuje, że syn Joe Bidena prowadził interesy z jedną z największych firm energetycznych w komunistycznych Chinach. Dziennik podaje, że dotarł do maila z maja 2017 roku, przekazanego Bidenowi, w którym znalazła się informacja o przedsięwzięciu biznesowym, w którym miał brać udział syn kandydata na prezydenta amerykańskiej Partii Demokratycznej. W wiadomości tej Hunter Biden został podpisany określeniem przewodniczący lub wiceprzewodniczący w zależności od umowy z CEFC. Według gazety skrót ten oznacza istniejący ówcześnie konglomerat CEFC China Energy z Szanghaju. Dziennik podaje, że w korespondencji pojawiło się także nazwisko Zhang Jianjuna, byłego dyrektora wykonawczego chińskiej spółki. W innym mailu wymienionym przez gazetę, napisanym przez Bidena w sierpniu 2017 roku, pada informacja o umowie zawartej z prezesem CEFC Ye Jianmingiem, w wyniku której Biden miał zarobić ponad 10 milionów dolarów rocznie. Według dziennika Ye miał powiązania z chińskim wojskiem i służbami wywiadowczymi, a na początku 2018 roku został zatrzymany przez władze chińskie. Amerykański dziennik New York Post informuje także, że syn Joe Bidena, a także sam Joe Biden mieli nieujawnione wcześniej związki z ukraińską spółką energetyczną Burisma. Hunter Biden miał w 2015 roku przedstawić ojcu pracownika ukraińskiej spółki. Kilka miesięcy później Joe Biden miał doprowadzić do odwołania prokuratora badającego sprawę korupcji w tej firmie. Z maila wynika, że Hunter Biden spotykał się z przedstawicielem spółki ukraińskiej i przedstawił go Joe Bidenowi. W mailu czytamy: dziękuję panu za zaproszenie mnie do Waszyngtonu i za możliwość spotkania z pańskim ojcem i spędzenia czasu razem. To wielki zaszczyt i przyjemność. W latach 2014-2019 Hunter Biden zasiadał w zarządzie spółki Burisma, której doradcą był autor ujawnionego maila. Artykuły amerykańskiego dziennika zostały ocenzurowane przez media społecznościowe. Użytkownicy Facebooka i Twittera nie mieli możliwości ich publikować na swoich kontach. Przedstawiciele portali twierdzą, że artykuły muszą najpierw zostać poddane analizie pod kątem autentyczności opisanych w nich wydarzeń. Joe Biden przyrównał Polskę do białoruskiej dyktatury. Podczas wywiadu dla stacji ABC, który odbył się zamiast debaty z prezydentem Trumpem, kandydat Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich w USA, Joe Biden, wspomniał Polskę. Biden powiedział: NATO może zacząć się rozpadać, bo oni wątpią, czy my tam jesteśmy. Widzicie, co się stało ze wszystkim, od Białorusi po Polskę, po Węgry i wzmocnienie totalitarnych reżimów na świecie, a prezydent obejmuje wszystkich bandytów na świecie.
Wymienienie na jednym tchem i Polski obok Białorusi, no to jest wręcz równoznaczne ze stwierdzeniem, że w Polsce jest taka sama sytuacja jak na Białorusi Łukaszenki. To zdecydowanie jest takie rozumienie tego, co się dzieje w Polsce Joe Bidena. To jest, wydaje mi się, na pewno tej wierchuszki demokratycznej bardzo typowe podejście do Polski. W rzeczywistości pogarda dla Polaków. Jest jego widzenie świata, widzenie Polski. Ono się łączy z tym widzeniem Polski przez lewacką Europę Zachodnią. No to jest ten sam świat globalistów. Dla nich, jeżeli Polacy będą chcieli zbudować świat według zasad, które oni sami wierzą, gdy będą chcieli mieć suwerenne państwo, gdy będą chcieli bronić swoich granic, no to taka Polska jest zagrożeniem dla tych globalistów.
Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjártó stwierdził dziś, że słowa Bidena nie mają związku z rzeczywistością. Szijjártó podkreślił, że prezydent USA Donald Trump i premier Węgier Viktor Orbán mają podobne poglądy na nielegalną imigrację, ochronę granic, bezpieczeństwo i potrzebę wspierania rodzin oraz ochrony społeczności chrześcijańskich. I z tego powodu Biden włączył Węgry w kampanię wyborczą. Nicolas Sarkozy oskarżony o korupcję. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalnego uzyskania środków na kampanię prezydencką od Muammara Kaddafiego, ówczesnego dyktatora Libii. Do przekazania środków miało dojść w 2007 roku. Pierwsze oskarżenia wobec Sarkozy'ego padły już w 2018 roku, kiedy zarzucano mu bierną korupcję, ukrywanie defraudacji środków publicznych i nielegalne finansowanie kampanii. Sarkozy nie przyznaje się do winy. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 19:00. Życzę dobrego weekendu. Do zobaczenia.